W dzisiejszym drugim czytaniu święty Jan zaprasza nas do tego, żebyśmy uczestniczyli w jego wizji, w której widzi otwarte niebo i w nim zasiadającego na tronie baranka, którego adorują wszystkie stworzenia, aniołowie i starcy. W ten sposób Jan nas zaprasza do tego, żebyśmy spróbowali wejść w tajemnicę liturgii i zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się wtedy, kiedy celebrujemy Eucharystię. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy z tej wizji odczytać, to związek między liturgią niebiańską a liturgią ziemską. Czasami zwykło się mówić, że kiedy celebrujemy mszę świętą, to sprowadzamy niebo na ziemię. Jakby ruch był taki, że to właśnie ta rzeczywistość nieba zostaje tutaj ściągnięta mocą tych obrzędów do naszego świata. Chociażby w ten sposób o swoim zachwycie pięknem liturgii mówili wysłannicy księcia kijowskiego Włodzimierza, kiedy po raz pierwszy uczestniczyli w Konstantynopolu, w Hagia Sofia, w liturgii bizantyjskiej i wrócili z zachwytem, mówiąc, że jeszcze nigdy w życiu nie widzieli czegoś tak pięknego i nie wiedzieli w pewnym momencie, czy są na ziemi, czy już w niebie. Ale można spróbować pomyśleć trochę inaczej. Nie tyle, że to my ściągamy niebo do nas, ale że to raczej rzeczywistość nieba nas wciąga do siebie. Że to właśnie przez liturgię ziemską mamy udział w tym, co dzieje się w niebie. Bo w samym centrum tej wizji świętego Jana jest baranek, którego adorują stworzenia, aniołowie, starcy. Jakby w ten sposób nam mówiąc, że tam w niebie cały czas dzieje się liturgia, a nasza celebracja pozwala nam uczestniczyć w tym, co dzieje się w niebie. Daje nam dostęp do tej rzeczywistości. To po pierwsze jest niesamowicie wyzwalające. Z takiego przekonania, że skuteczność, owocność tej naszej liturgii zależy przede wszystkim od nas, od tego, co zrobimy, w jaki sposób będziemy w tej mszy uczestniczyć. Czasami mamy takie wyrzuty sumienia, mówiąc, że trudno nam się było skupić, myśli nam gdzieś uciekły, nie słuchałem uważnie wszystkiego, czy w ogóle ta msza święta jest dla mnie ważna. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że to nie jest ważne, żeby starać się uczestniczyć w pełni w celebracji, też przez skupienie, przez uważne słuchanie słów. Ale chciałbym dać nam trochę takiego duchowego luzu, że naprawdę nie wszystko od nas zależy. Nawet powiedziałbym więcej. To, co najważniejsze, nie od nas zależy. Pierwszym działającym w liturgii jest baranek, Chrystus Pan. To On jest tym, który działa. I owszem, my przez nasze uczestnictwo, przez nasze gesty, przez nasze śpiewy, przez nasze zasłuchanie, to wewnętrzne podążanie za treścią słów modlitwy, staramy się wejść w to działanie Jezusa, ale to ono jest pierwsze i najważniejsze. To nasza ziemska rzeczywistość jest wciągana do nieba. Daje nam możliwość uczestnictwa w tym, co Chrystus Pan czyni względem swego Ojca, gdzie zasiada po Jego prawicy, aby wstawiać się za nami. To także jest niesamowicie ważne z tego powodu, żebyśmy pamiętali, że nasze ofiary, nasze modlitwy są przyjmowane przez Chrystusa i włączane w Jego ofiarę i w Jego działanie. W kanonie rzymskim są takie piękne słowa po konsekracji. Taka modlitwa: niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego. To, co my czynimy tutaj, jest zanoszone przez świętego anioła, którego tradycja średniowieczna najczęściej interpretowała jako obraz Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który naszą liturgię zanosi na ołtarz w niebie, gdzie Chrystus Pan uwielbia swojego Ojca i wstawia się za nami. To pierwsza, najważniejsza rzecz. Z tego oczywiście wypływa drugi wniosek. centrum celebracji liturgicznej zawsze musi być postawiony Chrystus, tak jak On jest tym barankiem zasiadającym na tronie, którego adorują aniołowie. Ciekawa taka językowa konsekwencja świętego Jana. Kiedy w Ewangelii będzie mówił o Jezusie jako baranku, będzie używał bardzo konsekwentnie zawsze terminu amnos. Ale kiedy będzie w Apokalipsie pisał o Jezusie jako baranku, będzie używał terminu arnion. Jeden i drugi znaczy po prostu baranek. Ale kiedy filolodzy i bibliści zastanawiają się, dlaczego on z taką konsekwencją najpierw używał jednego terminu, a potem drugiego, wskazują przede wszystkim na to, że prawdopodobnie chodziło o pokazanie, że ten baranek jest już jakby trochę inny. Że kiedy mówił w Ewangelii o Jezusie jako baranku, to myślał przede wszystkim o baranku paschalnym, który ma być złożony w ofierze. A kiedy mówi w Apokalipsie o baranku, to już tym chwalebnym, zmartwychwstałym, który pokonał śmierć. Choć dodaje święty Jan, że jest to baranek żyjący, ale jakby zabity, jakby noszący ślady ofiary, którą złożył. I on musi być w centrum. A jeżeli on jest w centrum, to wtedy trochę odpada takie sztuczne pytanie, czy liturgia ma być bardziej dla Boga, czy bardziej dla człowieka. Jedni będą bardzo konsekwentnie bronić, liturgia ma być dla Boga, bo przecież chodzi o to, żebyśmy Jego uwielbili. I nie może człowiek nigdy być postawiony w jej centrum. Ale z drugiej strony ktoś odpowie, no ale przecież Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia i naszego wychwalania. Przecież to z liturgii my coś wynosimy i otrzymujemy. Zbawienie, które tutaj stąd płynie. Więc w tym sensie byłaby bardziej dla nas niż dla Boga. A odpowiedzią jest baranek. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Zawsze i nierozerwalnie. W centrum postawiony Chrystus Pan. Bóstwo i człowieczeństwo. Liturgia zawsze musi być i dla Boga, i dla człowieka. Tak ją rozumie i definiuje Kościół w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Trzecia rzecz to wokół tronu są owe istoty żyjące, aniołowie i starcy. Starców jest 24, jakby symbolizujących Stary i Nowy Testament, 12 patriarchów, 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów. Istoty żyjące, których jest miriad miriadów. To nie przejęzyczenie, nie chodzi o miliard, ale chodzi o najstarszą, największą w starożytności znaną liczbę miriad, która by oznaczała 10 tysięcy. 10 tysięcy do kwadratu. W ten sposób chce się powiedzieć o takiej liczbie, która jest niepoliczalna, której nie da się wyrazić, nie da się do końca policzyć. Wokół baranka jest niepoliczalny tłum, który oddaje mu cześć i chwałę. I on uczestniczy w tej liturgii, w której my jesteśmy. Jeżeli dzisiaj z powodu majówki jest trochę mniejsza frekwencja na 19:30 niż zazwyczaj, to proszę się nie martwić. Mamy miliard miliardów innych, którzy są z nami na tej liturgii. Aniołów i świętych. Oni z nami tutaj naprawdę są. Z nami się modlą. Z nami uwielbiają Boga. Nawet wtedy, kiedy ksiądz odprawia mszę sam z jednym na przykład wiernym i trochę głupio do niego mówić Pan z wami, kiedy on jest jeden, to nie zmienia się formuły na mówienie Pan z tobą, niech cię błogosławi. Tylko cały czas Pan z wami, niech was błogosławi. Dlaczego? No bo jeszcze są ci wszyscy obecni, niewidzialni, którzy tu naprawdę z nami w tej liturgii uczestniczą. Również kiedy jesteśmy na mszy świętej porannej, jest 5 osób na kościele, to nie martwmy się, że tak mało osób przyszło na mszę świętą. Naprawdę jest niepoliczalny tłum, który w niej uczestniczy. Kiedy katechizm tłumaczy, kto celebruje liturgię, to odpowiada całe zgromadzenie liturgiczne i zaczyna wymieniać Maryja, apostołowie, święci, aniołowie, archaniołowie. No i w końcu dochodzi do celebransa i wiernych zgromadzonych na mszy. W tej kolejności. To jest przepiękna perspektywa. kiedy śpiewamy święty, 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 uświadommy sobie, jak dużo nas tu jest, żeby Boga uwielbić. I na koniec, czwarta. Ci starcy, aniołowie, istoty żyjące śpiewały, że godzien jest baranek, żeby oddano mu wszelką chwałę i cześć. Wszelką chwałę i cześć. To słowo chwała, słowo cześć w języku hebrajskim to termin kawod, który w pierwszym znaczeniu znaczy coś bardzo ciężkiego. Co ma wspólnego chwała z ciężarem? Ano chodziło w dużej mierze o to, że w starożytności to, co było najcenniejsze, to były kruszce. To było srebro czy złoto, które sprzedawano na wagę. Im było coś cięższego, złota i srebra, tym miało większą wartość. Oddać Bogu chwałę to sprawić, żeby On był ciężki w naszym życiu. To znaczy, żeby On przeciążał na swoją stronę nasze decyzje, nasze wybory, czas, który Mu oddajemy. Jeżeli On będzie cięższy od innych spraw, to wtedy będziemy mieli dla Niego czas. Ilekroć Bogu mówimy, nie mam dla Ciebie czasu, zawsze Mu mówimy, nie jesteś dostatecznie wartościowy dla mnie. Nie jesteś dostatecznie ważny. Są inne rzeczy, które są ważniejsze, cięższe, przeważają Cię w hierarchii mojej wartości. A mówi dzisiaj święty Jan w Apokalipsie, On jest godzien wszelkiej czci i chwały. Wszelkiej czci i chwały. Nie ma nic cięższego od Boga w naszym życiu. I nic innego nie powinno Go przeciążyć na wadze naszych decyzji, wyborów i czasu, które organizujemy. Niech to dzisiejsze drugie czytanie z Apokalipsy wprowadzi nas w to, w czym już uczestniczymy. W tę liturgię, w której w centrum jest baranek. W tę liturgię, która wciąga nas do nieba. W tę liturgię, w której uczestniczy z nami Maryja, święci, święta Anna szczególnie, aniołowie, archaniołowie. I w końcu w tę liturgię, w której chcemy Bogu oddać wszelką cześć i chwałę. Amen.